Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Stowarzyszenie Środowisko dla Osób Niepełnosprawnych EcoSalus ma propozycję pracy dla osób niepełnosprawnych. Dominika Lis. Pani Dominiko, czy wasze stowarzyszenie to taki pośredniak, takie biuro pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych?
Wspieramy osoby podczas poszukiwania pracy, ale też również, kiedy tą pracę otrzymają.
Osoba niepełnosprawna zgłasza się do was w Poznaniu na ulicę Iłakowiczówny 4x4A. Szuka pracy.
Należy na początku zarejestrować się, mieć ze sobą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W tym momencie pracujemy przy projekcie KROWA, który skierowany jest do osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym oraz znacznym oraz dla osób z niepełnosprawnością lekką, umysłową. Takie osoby mogą wziąć udział w naszym projekcie, który zakłada poszukiwanie pracy oraz właśnie wzięcie udziału w tak zwanych klubach pracy oraz grupach wsparcia.
KROWA to jest jakiś skrót oczywiście.
To skrowanie rozwoju osobistego wspieranego aktywnie.
No właśnie, dlaczego taka nazwa, czy taki skrót?
Zaczęło się od nazwy, od pomysłu na ulotkę, która myślę, że jest bardzo zachęcająca, bo od razu widać, że to jesteśmy my i nasz projekt. A później tak naprawdę dostosowało się nazwę, która myślę, że też w sposób jasny określa nasze zadania.
Powtórzmy, KROWA to?
Kreowanie rozwoju osobistego wspieranego aktywnie. Każda osoba, która przyjdzie do naszego stowarzyszenia po rejestracji spotyka się z doradcą zawodowym, który określa jej ścieżkę rozwoju zawodowego. Jeśli jest również taka potrzeba, następuje spotkanie z psychologiem, który również pomaga w takich trudniejszych sytuacjach, kiedy na przykład ta motywacja do pracy jest słabsza lub są problemy związane z trudnościami z poszukiwaniem takiej pracy. Dlatego to nazywamy kreowaniem, ponieważ to nie chodzi tylko o znalezienie pracy i jakby wysyłanie, że tak powiem, takiej osoby do pracy, aczkolwiek wsparcie jej naprawdę od początku do końca.
Jakie mają problemy osoby niepełnosprawne, kiedy poszukują tej pracy?
Głównie chodzi tutaj bardziej o oferty pracy, ponieważ często oferty pracy są niedostosowane do możliwości takich osób. Również kwestia niepełnosprawności. Niektóre osoby mają trudności, aby się przyznać do swoich niepełnosprawności. Tutaj pewnie z tego wynika problem, aby odkryć się, wyjść na rynek pracy, przyjść na rozmowę rekrutacyjną, wziąć w niej udział i dobrze wypaść. Zazwyczaj też często przed rozmową kwalifikacyjną, na przykład ja spotykam się z osobami, które na taką rozmowę idą i staram się jakby przekazać im bardzo ważne informacje, które im się przydadzą na rozmowie kwalifikacyjnej, przygotować ich, robimy pewnego rodzaju scenki, tak żeby taka osoba już czuła się bardziej pewniejsza, idąc na taką rozmowę.
Może pani zdradzić trochę takich tajemnic, jakich sposobów należy użyć tutaj, żeby być skutecznym w poszukiwaniu pracy?
Na pewno, jeśli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną, ważne jest to pierwsze wrażenie, czyli pierwsze 3 sekundy. Należy na pewno wejść z zdecydowanym krokiem, uśmiechniętym. Nie rzucać się z podawaniem ręki, bo to zawsze pracodawca wyciąga rękę i on jakby kieruje dalszą rozmowę. Na pewno nie mówić źle o byłym pracodawcy. To jest bardzo ważna zasada. Myślę, że należy ją stosować w każdym momencie. Przede wszystkim starać się mówić o sobie jak najlepiej. Jeśli mówimy o wadach, to nawet przedstawić je w taki sposób, żeby były one spostrzegane jako zalety.
Stowarzyszenie Środowisko dla Osób Niepełnosprawnych EcoSalus czeka na osoby niepełnosprawne. Tak jak pani wspomniała, należy przynieść podstawowe dokumenty stwierdzające o tym, że jest się osobą niepełnosprawną.
Dowód osobisty może niekoniecznie, ale na pewno orzeczenie aktualne oraz CV. Jeśli taka osoba nie posiada CV, my również oferujemy pomoc w napisaniu i stworzeniu dokumentów aplikacyjnych.
Jakie państwo macie propozycje pracy w tej chwili dla osób niepełnosprawnych? One są w Poznaniu, Wielkopolsce?
Głównie skupiamy się na Wielkopolsce, aczkolwiek przyznam, że najwięcej ofert mamy w Poznaniu. Mamy oferty dla osób z na przykład wyższym wykształceniem. Jest to kierownik sklepu, osoba zarządzająca serwisem informatycznym, sekretarka. Mogą to też być oferty pracy na stanowisku pracownik produkcji, pracownik grupy sprzątającej, krawcowa, elektromechanik. Często pracodawcy, nawet jeśli są zainteresowani daną kandydaturą, to starają się dane stanowisko dopasować do możliwości osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.
Czy są propozycje dla osób z niepełnosprawnością wzrokową?
I tutaj myślę, że taki mały apel, aby właśnie jak najwięcej osób z tą niepełnosprawnością się do nas zgłaszało, bo myślę, że właśnie pod tym kątem możemy takie oferty pracy wyszukać.
Czyli co możecie zaproponować w tej chwili osobie na przykład niedowidzącej, niewidomej?
Myślę, że bardzo fajnym rozwiązaniem jest na przykład telepraca. Tutaj warto zajrzeć na naszą stronę internetową, ponieważ zamieściliśmy tam artykuł, który właśnie mówi o tejże pracy, pracy, która właściwie głównie odbywa się przez komputer, można ją też odbywać w domu, i mówi o zasadach, o prawach i pracodawcy, i pracownika. www.ekosalus.pl.
Wszystkich zapraszamy do Stowarzyszenia Środowisko dla Osób Niepełnosprawnych Ekosalus w Poznaniu przy ulicy Iłakowiczówny 4x4A.
Najważniejsze może to, żeby przychodzić od poniedziałku do czwartku, od godziny 8 do 16, w piątki nie pracujemy.
A oczywiście dla internautów strona internetowa www.ekosalus.pl. I jeszcze podajmy może numer telefonu do stowarzyszenia 61 843 22 10.
Zapraszam serdecznie.
Dominika Lis.
Książka do posłuchania.
Czy jest taka książka letnia, wakacyjna?
Media współczesne od jakiegoś czasu, kiedy w Polsce czytelnictwo spada na łeb na szyję, a książki się nie sprzedają, zaczęły wymyślać takie letnie promocje, tudzież są różne rankingi książek na lato. Zwykle są proponowane książki lekkie, tak zwane, czyli panie powinny czytać romanse, a panowie kryminały, lub odwrotnie, panowie romanse, panie kryminały, ponieważ jest równouprawnienie. Dzieciom nic się nie poleca, bo dzieci nie czytają, więc dzieci grają w gry komputerowe i są na pewno letnie gry komputerowe, a na tym się kompletnie nie znam. Ja uważam, że lato jest takim czasem właśnie, gdzie powinno się czytać książki trudne i skomplikowane, jeżeli ktoś ma wakacje oczywiście, bo wtedy jest na to czas, a kryminały i romanse należy czytać na co dzień, żeby się oderwać od codziennej pogoni.
Czyli co dzisiaj polecamy?
Co pan myśli, panie Jerzy, o chrześcijaństwie, czyli będzie trudno, jednak chrześcijaństwie, a innych religiach. Jak pan myśli, jak wygląda dzisiaj kontakty chrześcijaństwa, te nasze katolickie, kontakty polskie z innymi religiami? Tych spotkań jest coraz więcej z powodu napływu emigrantów, tudzież ludzi, którzy do nas przyjeżdżają do pracy, a pochodzą z kręgów kulturowych, gdzie wyznaje się inne religie.
Dawniej ludzie zupełnie sobie nie zdawali sprawy z tego, że są inne kultury, inne religie, inne systemy wartości, które obowiązują gdzieś tam daleko. Dzisiaj jesteśmy tego w pełni świadomi. Może za mało wiemy o tych religiach. Chrześcijaństwo za mało nam też pozwala albo mówi o tych innych wyznaniach. Kościół katolicki podkreśla swoją wyjątkowość, że tylko przez ten Kościół można dojść do zbawienia.
Pozwoli pan, że się z panem nie do końca zgodzę. Z tego, co ja czytałem, ostatnio przeczytałem kilka książek teologicznych, katolickich absolutnie, to katolicyzm dzisiaj, a na pewno od posługi Pawła VI i Jana Pawła II, których działalność była oparta o Sobór Watykański II, zrezygnował z tej formuły, o której pan mówi, że poza Kościołem nie ma zbawienia. To taka stara średniowieczna, przypieczętowana przez Sobór...
Ale jeszcze tkwi, jeszcze w nas jest.
Oczywiście, że
tkwi. I to jest chyba problem.
To jest problem, ponieważ teologowie, tudzież, jak mówię, Paweł VI, który spotykał się z Dalai Lamą, Jan Paweł II, słynne modlitwy w Asyżu, kapłanów wielu wyznań, i teologiczna myśl, co jest bardzo ciekawe, że nie tylko posługa papieża, ale też teologowie próbują zastanowić się, jak to działanie, to wezwanie, jakie staje przed Kościołem, czy ten znak czasu, należałoby powiedzieć, przed którym Kościół katolicki stanął, jak teologicznie opracować. Takie książki powstają. I moje ulubione zdanie z takiej książki poświęconej teologicznej to: nie Kościół zbawia, Bóg zbawia. I drogi Boga są nieznane i nie do końca poznane. W związku z tym może być to i droga buddyzmu, i droga islamu, i droga prawosławia, i protestantyzmu. Wyobrażam sobie, że niektórych katolików tutaj mogą ponieść nerwy, albo co najmniej poczuć się zagrożeni. Tak jest, bo czytałem też katolickie recenzje książki, o której w tej chwili myślę, a nie jest to książka niestety nagrana, więc nie będę państwu nią zamęczać. W każdym razie wielu katolików nie zgadza się z taką koncepcją współczesnego kościoła katolickiego i chciałoby, żeby było wyłącznie możliwość kościoła katolickiego, jak pan powiedział, kościoła wybranego. Ale ja nie o chrześcijaństwie i religiach świata i o tym chcę mówić, a książce, która próbuje zrozumieć, pokazać trudność spotkania dwóch różnych tradycji. Jest to książka wcale nie teologiczna, wcale nie filozoficzna, a powieść. Napisał ją Shosaku Endo, pisarz, o którymśmy rozmawiali tutaj kilka razy, o jego książkach. Wydaje mi się, że o tej książce kiedyś bardzo dawno też. Wróciłem do tej książki z zupełnie innych powodów. Książka ma tytuł Samuraj. Została nagrana na 15 kasetach, jeżeli ktoś lubi. Można ją znaleźć też w formacie MP3 w internecie. Można ją znaleźć na płycie. Została nagrana dawno. Nagrał ją Michał Reimacher. I jest to książka, która opowiada o spotkaniu Japonii i Hiszpanii w wieku XVII. To znaczy wtedy właśnie, pod koniec wieku XVI, precyzyjnie rzecz mówiąc, Hiszpanie po Portugalczykach, którzy byli pierwsi, pojawili się w Japonii. Jak to bywało w tych czasach, razem z żeglarzami i kupcami przypłynęli, w wypadku Hiszpanów akurat jezuici, i próbowali Japonię, podobnie jak Amerykę Środkową, podporządkować sobie politycznie. I to był błąd jezuitów, ponieważ gdyby chcieli wyłącznie nawracać Japończyków, to przypuszczalnie odnieśliby sukces, bo kultura japońska ma jakąś niesłychaną umiejętność asymilacji, przyswajania wielu różnych idei i kultur. I tak było z buddyzmem, który pojawił się w Japonii, został przez Japończyków przystosowany do ich religii. Tak było z taoizmem i z konfucjanizmem jeszcze później, więc być może chrześcijaństwo byłoby kolejną religią, która ma swoich wyznawców w Japonii. Niestety z powodów politycznych do tego nie doszło i ta książka pokazuje zderzenie myślenia hiszpańskiego księdza jezuity, który tak bardzo dużo myśli o polityce i o tym, jakim będzie dobrym biskupem, jak tych barbarzyńców japońskich nawróci do jedynej prawdziwej religii, że zupełnie nie widzi, w jakim świecie jest, jacy są Japończycy i jak z nimi można rozmawiać, chociaż pyszni się tym, że mówi po japońsku i wydaje mu się, że Japończyków rozumie. Spotyka się z kulturą kompletnie inną, która ma takie samo podejście, wbrew pozorom. Japończycy są przekonani, że to oni są tymi ludźmi, którzy są na wysokim stopniu cywilizacji. Zawsze uważali Europejczyków za barbarzyńców. Cały świat z punktu widzenia Japończyków to są barbarzyńcy, a oni są wybranymi potomkami bogów, bo tak o sobie mówią do dzisiaj. Stąd nacjonalizm japoński. W związku z tym spotkały się dwie cywilizacje, które obie mają przekonanie, że są wyższe, mądrzejsze i będą barbarzyńców, no jeżeli nie nawracać, to w każdym razie wykorzystywać, bo jedna i druga miała na to ochotę. I Shosaku Endo pokazuje, jak bardzo trudno się spotkać w tym momencie i pokazuje, że przy tych paradoksalnie zupełnie różnych podejściach były momenty, gdzie oni się spotykali, gdzie była możliwość na porozumienie, ale oni tego nie widzieli, bo każdy był zatopiony w swoim myśleniu, na swoich pozycjach, że tak powiem. Drugim bohaterem oprócz jezuity jest samuraj, zwykły samuraj, który miał dom na wsi, trochę chłopów i nagle zostaje wybrany posłem i jedzie najpierw do Ameryki Środkowej, a później do Hiszpanii, aby nawiązać kontakty. Z nim jedzie też ogromna ilość kupców, ponieważ wyprawa była głównie kupiecka, on był jakimś takim posłem. Nie bardzo wiedział, co zrobić, ale pokazuje to dwa różne podejścia. Księdza jezuickiego, który przyjeżdża i wszystko uważa za gorsze, barbarzyńskie, tęskni do swojej Hiszpanii, wszystko chce zmienić na swój sposób. I Japończyka, który zakłada, że wszystko, co mu się zdarza, jest dane. W związku z tym z taką samą gorliwością był chłopem, uprawiał rolę, był zarządcą majątku, jak teraz jest posłem i stara się zrozumieć i skorzystać z tego, co się dzieje, chociaż mówi otwarcie, że nic z tego nie rozumie, ale tak się dzieje, więc on z tego korzysta. Obaj giną, bo wracają z Japonii do Hiszpanii po długim okresie nieobecności, 5 do 8 lat, a tam w tym czasie Japonia się już zamknęła i chrześcijanie byli uważani za ludzi niebezpiecznych właśnie z powodów politycznych i zarówno jezuicki ksiądz i były poseł japoński został skazani na śmierć. Obaj na tą śmierć idą z poczuciem spełnienia swojej misji, ale z dwóch zupełnie różnych punktów widzenia. Hiszpan twierdzi, że w tym momencie spełnia najwyższą drogę, którą mu Chrystus wyznaczył, a Japończyk mówi, że on nie wie, dlaczego tak się stało, ale jest posłuszny losowi i spotykają się w tej gotowości na śmierć. Zupełnie z dwóch różnych punktów widzenia spotykają się razem.
Samuraj?
Shosaku Endo, 15 kaset lub jedna płyta do znalezienia w naszej bibliotece.
Polecał Paweł Kamza, a potem książkę zapraszamy do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Mielżyńskiego 27/29. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8324 324.